Amen. Witajcie. Kurczę, ale armia. Halleluja. Mi się wydaje, że największą bronią, jaką mamy, to jest świadectwo naszego życia, nie? I tak czuję, żeby może podzielić się tak naprawdę z życia. Wiele razy słyszę ludzi i czasami to samo robię. Upiękniamy niektóre rzeczy, ale tak naprawdę rzeczy są brudne. I niewiele ludzi chce się tymi rzeczami brudzić. Czyli może zacznę od tego, że urodziłem się w Knurowie na Śląsku, na tej naszej Sylesji, a kiedy byłem małym chłopcem, nie miałem przykładu w rodzinie za bardzo. Były tak zwane krwawe niedziele. Rodzice nigdy nie chodzili do kościoła. Był to czas komunizmu i ta sytuacja spowodowała, że mój tato nie mógł przekroczyć bram kościoła, inaczej by stracił pracę. Rodzice się kłócili, doszło do zdrad, po prostu nie miałem takiej fundacji, jeżeli chodzi o taką prawdziwą miłość, zrozumienie prawdziwej miłości. Kiedy miałem 9 lat, uciekliśmy do Grecji, takim rosyjskim statkiem. W Grecji były momenty, że zaczynaliśmy od śmietnika. Były takie sytuacje, że co znaleźliśmy na śmietniku, po prostu braliśmy do domu. Czy to były jakieś fotele, telewizory, czasami łyżki, różne takie rzeczy. Pomału jakoś doszliśmy do jakichś tam pieniędzy. Tato otworzył firmę, mój brat otworzył firmę. Bardzo dobrze mu prosperowała. No i stało się tak, że w 95 roku wylecieliśmy do Kanady. Artur się, to jest mój starszy brat, zajmował się tam biznesem. A ja wpadłem w takie nie za bardzo dobre kręgi. Zostałem wysłany do liceum w trzeci dzień po przylocie do Kanady. Nie umiałem angielskiego. I zadarłem z takim jednym gangiem. W sumie w pierwszy dzień szkoły zaczął mnie ten gang gonić. I powiedziałem tacie, że ja już do tej szkoły nie wrócę. Oczywiście byłem wysłany z powrotem do tej szkoły. Poznałem taką Polkę, dziewczynę. I ona wtedy miała chłopaka, który był w gangu hiszpańskim. Ja zacząłem się w tych kręgach obracać. Po prostu pociągały mnie pieniądze, pociągały mnie te wideoklipy, po prostu, nie? Ja powiedziałem sobie, że ja to chcę. Że ja będę miał kasę, że ja będę miał kobiety, że ja będę miał samochody, ja będę miał kiedyś dom z basenem. Marzyłem sobie taki dom z takimi kolumnami, bardzo taki grecki styl, bardzo otwarty. I do tego dążyłem. Zacząłem sprzedawać narkotyki, miałem kumpli, którzy byli mordercami, którzy byli, robili no wszystko. Wszystko, co sobie możecie wyobrazić. Niektórzy siedzieli po parę lat, ich dorastanie to było więcej w poprawczaku i w więzieniu niż w sumie na tej wolności. Zaczęliśmy robić skoki. Te skoki były do 100 tysięcy dolarów czasami. To były w dni takie mgliste, wjeżdżało się do samochodów z garniturami. Braliśmy te garnitury do samochodu. Myk. Czasami po 100 tysięcy dolarów przez 2 godziny. Doszło do takiego momentu, że moi kumple byli złapani. Jeden kumpel poszedł siedzieć w sumie za nas wszystkich, wziął to wszystko na siebie. On w tym momencie był zadźgany. Mówię teraz. Nie wyszedł z tego gangu i go dźgnęli 16 razy w centrum mojego miasta. Przeżył. Ale już nigdy nie dozna kobiety. Uszkodzili mu po prostu nerwy. Gdybym mógł porównać moje życie, porównałbym to nie do młodych wilków, ale do młodych hien. My robiliśmy rzeczy, które nawet nie chcę mówić tutaj, ale wszystko, żeby mieć pieniądze, żeby mieć narkotyki. Były momenty, gdzie pracowałem dla takiego Alfonsa, żeby tylko mieć, ponieważ te same narkotyki, które zażywałem, zacząłem brać. Czyli to powiedzenie, że mieczem wojujesz, od miecza giniesz, zaczęło się manifestować w moim życiu. Doszło do takiego momentu, że kupowałem broń, bałem się o swoje życie, a były momenty, że było zlecenie na mnie. Był taki gang się nazywał Vatos Locos i było zlecenie o $300. Ja kiedyś wydawałem $2000 za wieczór. Trochę takie śmieszne, $300. Tyle byłem warty dla szatana. A skończyło się na tym, że otrzymaliśmy 4 strzały w samochodzie. Jeden uderzył moje siedzenie, kula nie przeszła. Jedna kula drasła moje ucho, zacząłem krwawić. Myślałem, że dostałem kulkę w łeb. Przepraszam za moje słownictwo, ale staram się jak mogę. I zacząłem dotykać tył mojej głowy, bo myślałem, że mam dziurę. I tak sobie pomyślałem, że pewnie mnie trafił w takie miejsce, że przeżyję. Że to jakoś obeszło te takie ważne części mózgu, tak? Mój kumpel patrzy na mnie, byłem cały zakrwawiony. Udało nam się uciec. Przyjechali detektywi, złapali tych ludzi. I się policja pyta, czy my chcemy ich po prostu sądzić. Powiedziałem nie, wycofałem wszystko, bo bałem się o rodzinę. Bałem się o ich życie. Poznałem takich 2 Polaków, bliźniaków. Wzięli mnie na taką imprezę, bo wiedzieli, co się dzieje w moim życiu. Wzięli mnie na taką imprezę, to się nazywa po angielsku rave. Taką technodyskotekę, która trwa parę dni. Czasami do tygodnia są takie imprezy. I tam po raz pierwszy wziąłem ekstazę i się uzależniłem od tej ekstazy. Od tego momentu nie wiem, ile tych pigułek wziąłem, ale były momenty, że balowaliśmy po 30 dni. Były momenty, że ja nie wiedziałem, który jest rok. A po prostu kompletna skiza. To były momenty, w których mnie brat wziął do kościoła. Jeszcze miałem broń, to, tamto. Tak pomału się odsuwałem od tego środowiska, ale to nie było takie łatwe. Są niektóre gangi, gdzie wchodzisz, wychodzisz tylko martwy. Kiedy Artur mnie wziął od tego kościoła, pamiętam, było masę młodych ludzi. Byłem na czarno ubrany, skóry, schowałem pod siedzenie broń, wyszedłem z samochody, mówię, dobra Artur, dla ciebie to zrobię. I zauważyłem, że była modlitwa i ten ewangelista dotykał ludzi i oni padali, nie? Ja mówię, to jest niemożliwe, co to jest? Żart jakiś, nie? Ja nie upadnę. Artur mówi, idź. Ja mówię, no i poszłem. I w pewnym momencie on podszedł do mnie, ja się zaparłem, ale mnie dotknął i ja czułem się bezwładny, po prostu upadłem. I czułem wtedy, jak taka ręka potężna podeszła pode mnie i mnie zaczęła nieść. A tak upadłem, że moja koszulka się podwinęła, widać mi było brzuch. I ludzie byli naokoło, mój brat tak samo z jego żoną, patrzyli się na mój brzuch, ja nie mogłem się ruszyć i w pewnym momencie zauważyłem, że i ludzie, którzy tam byli, zauważyli, że tak jakby pięść chciała się wydostać z mojego brzucha. Ja wiem, że ja wtedy byłem uwolniony jakichś demonów, ale wyszedłem z tego kościoła. Pierwsze co, zapaliłem jointa. I taka była moja kariera chrześcijaństwa. Po prostu bawiłem się z Bogiem. Nie bałem się Boga, nienawidziłem Boga. Przez większość mojego życia. Doszło do takiej sytuacji, że już takie lepsze narkotyki już po prostu mnie nie bawiły. Zacząłem wchodzić w kokainę, zacząłem palić krak, zacząłem się obracać w towarzystwie już takim, które jest na samym dnie. Wtedy pamiętam, dziewczyna mi dała strzała kokainę i zaczęła się szpryca. W tym całym, to trwało mniej więcej 10 lat, to takie koczownicze życie. W tym czasie próbowałem popełnić samobójstwo raz, odratowali mnie, bo ja nie chciałem być taki, jakim byłem, tak naprawdę w głębi. Ale kiedy człowiek jest niewolnikiem przez tyle lat, Ten człowiek nie rozumie uczucia, że wstaje się rano, podchodzi się do okna i mówi, o jak fajnie jest. Ja nie znałem takiego czegoś. Ja już nie pamiętałem, jak takie coś jest w ogóle możliwe. Nie było pomiędzy wolnością a mną jakiejś konwersacji. Nie rozumiałem tego uczucia. 4 lata temu doszło do takiej sytuacji, że chciałem się ponownie zabić. Tylko tym razem powiedziałem sobie tak. Odratowali mnie tamtym razem. Wezmę teraz nóż kuchenny, po prostu sobie wbiję w gardło i sobie poderżnę gardło i wtedy mnie nie odratują. Poważnie, miałem takie myśli. Doszło do takich momentów, że kiedy byłem na imprezie, weszłem do ubikacji i miałem oczy czarne. Ja wiedziałem, że to są demony, bo kiedy ta muzyka grała, ja słyszałem wtedy tysiące krzyków. To było coś, teraz jak tak patrzę z tyłu, to było, ja byłem opętany. I ja wtedy zapraszałem te demony, bo już te narkotyki tak mnie nie, nawet te narkotyki mnie tak nie pobudzały. Ja wtedy te demony zapraszałem i one, ja czułem, jak one tak wchodziły. Ja się czułem wtedy jeszcze bardziej taki, dawały mi coś. 4 lata temu po prostu doszedło do takiego momentu, że ja chciałem się ponownie zabić. Słyszałem głosy, które mówią, ciebie już nic nie będzie. Zabij się. Jesteś gorzej niż szmata. Taka. Była walka w ten dzień. Straszna walka. W pewnym momencie wziąłem ten nóż i wyrzuciłem do piwnicy. I zacząłem strasznie płakać. Dawno tak nie płakałem. Nie pamiętam wtedy, kiedy ja już tak strasznie płakałem. Coś we mnie pękło. I te wszystkie konwersacje z moim bratem, kiedy mi mówił, że tam jest Jezus, ja ważyłem 60 kilogramów, mówię, posłuchaj, zobacz na moje życie. Jeżeli On nawet jest, to On gdzieś tam jest. On może ciebie kocha, ale On mnie nie kocha. Żeby się zrozumieli, na tych samych ulicach, gdzie ja brałem narkotyki, gdzie ja byłem z prostytutkami tam, gdzie ja się zadawałem z różnymi gangami, gdzie ja zadawałem się, gdzie ja po prostu ćpałem, mój brat tam jeździł i tam ewangelizował. I ja go widziałem, ja go nienawidziłem. A zarazem to był mój brat. Ja chciałem, co on miał, ale ja nienawidziłem, co on miał. Zarazem. Była straszna walka. I w pewnym momencie uklękłem i zacząłem krzyczeć do nieba i powiedziałem, jeżeli ty żyjesz, jeżeli ty jesteś żywym Bogiem, to przyjdź, inaczej ja się dzisiaj zabiję. Ja nie chcę już żyć jak pies. W pewnym momencie atmosfera w moim domu się zmieniła się. Ja nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ale po prostu ja wiedziałem, że on przyszedł. Tam nie było jakieś Budda przyszedł, czy Mohamed przyszedł. Nie ma czegoś takiego. Kiedy król królów przychodzi, ty wiesz, że to jest Jeszua, że to jest Jezus. Nie? Atmosfera się zmieniła w moim domu. W pewnym momencie, w tym płaczu, w tym rozgoryczeniu, czułem falę akceptacji, falę miłości. Się czułem taki brudny po tym, co ja w ogóle w tym życiu zrobiłem. W tym krótkim życiu zrobiłem tyle zła. Bo ja jestem mordercą. Jestem mordercą. I te wszystkie myśli, te wszystkie rzeczy, po prostu ja nie mogłem zrozumieć, jak może być osoba, która mnie kocha. Tak naprawdę. I czułem te fale akceptacji, miłości. I miałem wtedy wizję. W tej wizji widziałem dwie ręce. W jednej ręce widziałem życie. Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Postaram się, jak mogę. Widziałem życie i widziałem polany. Widziałem piękne polany. I to takie uczucie było, że te polany, gdzie boso chodzisz, ta trawa się układa od twojej stopy. To takie uczucie miałem. I w drugiej ręce widziałem śmierć. Widziałem demony. Widziałem armię demonów, która niszczyła. Widziałem moje grzechy. I widziałem, jak ta ręka upada. I w pewnym momencie nie słyszałem, czułem. Tak samo nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Czułem. Mój każdy atom. Teraz jest czas. Wybierz. Była we mnie walka. Ja się bałem. Wiedziałem, że tam jest wolność, ale ja się bałem, bo ja nie rozumiałem już tej wolności. W pewnym momencie, w tej walce, chwyciłem tą rękę. Nie wiem, jak to wam wytłumaczyć. Miałem oczy zamknięte, ja to widziałem, ja chwyciłem tą rękę. Z życiem. I czułem tak, jakby ręka weszła tutaj i wyrwała te narkotyki. Tą chęć robienia narkotyków. Druga przyszła i wyrwała tą chęć picia alkoholu. Bo ja przez te 10 lat, jak nie byłem naćpany, byłem pijany. Piłem mniej więcej 24 piwa dziennie. Czyli cały taki... Czułem, jak trzecia ręka chce wejść. Ja wiedziałem, po co idzie. Ja wiedziałem, że idzie po papierosy. Ja wtedy Bogu w myśli powiedziałem nie, bo ja nie wiem, jak ja będę żył bez niczego. I znowu czułem głos, który mi mówi, wezmę tylko, co mi dasz na ołtarzu i nie wziął mi tych papierosów. W ten dzień ja rozmawiałem z Bogiem, on rozmawiał ze mną. Nie wiem, czy naprawdę mieliście kiedyś taki dzień. Ja miałem. On nie był gdzieś tam, on był. On po prostu był. Strach przyszedł, poszedłem do drzwi z przodu mojego domu, żeby je zamknąć, bo w tym strachu przyszły myśli, jak ja zobaczę fifkę, jak ja zobaczę igłę, jak ja zobaczę alkohol, ja nie chcę już tam wrócić. Ja wiem, co się dzieje. To nie jest tak, że ja widziałem Jezusa nie wiadomo ile razy. Ja sam próbowałem zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje. I kiedy dotykałem tego zamka, ponownie głos przyszedł, mówi, nie, ty pójdziesz w miejsca, gdzie kiedyś demony były w tobie i ty im powiesz, kto ciebie uratował. Na drugi dzień zacząłem iść z moim bratem w te ciemne miejsca. To są najgorsze miejsca w tym mieście. To jest ponad milionowe miasto. Długość tego miasta jest 60 kilometrów. Jest ponad 7 tysięcy teraz bezdomnych. Więc tam się dzieje, to jest Sodoma i Gomora. I my chodzimy w te ciemne miejsca. Ja poszedłem z moim bratem na ten drugi dzień. I Bóg w moim sercu mi powiedział, że to będzie bardzo trudna droga dla mnie. Ja będę musiał jakby złapać szatana za rogi i go po prostu widzieć. I mu powiedzieć, że nie jesteś mój, że ja nie jestem twój. I tak było. Ludzie, którzy mnie znali, z którymi robiłem narkotyki, kobiety przychodziły, paliły krak i prosto ten dym w moją twarz. Ale Bóg dał mi siłę. Paliłem jeszcze przez gdzieś 2 lata. Ale chcę wam coś powiedzieć. Kim jest ten Jezus? My lubimy go tak włożyć w takie własne zrozumienie. Kim jest ten Jezus? Bo przez 2 lata paliłem papierosy i wyganiałem demony. Kim on jest? Bo w moim zrozumieniu ja bym siebie już wyrzucił od samego początku. Ale były te 2 lata, mi dał taką łaskę, że ja zapalałem papierosa, później szedłem z moim bratem na ulicę i wyganiałem legiony. Wygoniłem Melek. Kim jest ten Jezus? Chodzę z nim 4 lata. I mogę powiedzieć, że go widziałem tak, jak Paweł widział Jezusa. Około 2 lata temu Jezus przyszedł. Ja sobie powiedziałem tak. To było gdzieś 3 lata temu. Przechodziliśmy przez takie ciężkie czasy w tej Kanadzie. Walczymy teraz z całym urzędem. Ale powiedziałem tak. Ci ludzie, ci ewangeliści mówili, że cię widzieli. I modliłem się codziennie. Chodziłem taki potrzepany z miesiąca na miesiąc, nie? Mówię, ja cię muszę widzieć, ja cię muszę zobaczyć. Jeżeli ja mam w tym ciemnym miejscu być, tobie służyć, ja muszę cię widzieć. I mnie mój brat skonfrontował, powiedział mi tak, Dawid, jeżeli Jezus decyduje, że nigdy go nie zobaczysz, tak jak prorocy widzieli, czy będziesz mu służył? Ja się skonfrontowałem wtedy. Moja odpowiedź była tak, na koniec tego tak, minęło parę miesięcy, jest 1:00 w nocy i wtedy mieliśmy około 80 tysięcy już dolarów kar za karmienie bezdomnych, za głoszenie Słowa Bożego. Byliśmy uwięzieni parę razy w demokratycznym kraju. I co najbardziej bolało, nie to, że świat jest ślepy, ale że nasi bracia nas odrzucili. Jezus wtedy powiedział, że ty musisz czuć to, co ja czułem. Ty musisz widzieć tak, jak ja widzę. Większość kościołów po prostu się od nas odrzuciło. Ich usprawiedliwieniem było to, że mamy się słuchać rządu. Tak? Ale cała Biblia pokazuje, że mamy wybór. Jeżeli Hitler rozkazuje SS-manowi zastrzelić kobietę z dzieckiem, no co wtedy? Prawda? Jest to samo, jeżeli chodzi o to, czy mamy się słuchać praw Bożych pierw, czy praw ludzkich. My zdecydowaliśmy, że będziemy słuchać się praw Bożych, tak jak Daniel. I stoimy. Amen. I do czego ja zmierzałem? Mam tremę, przepraszam. Ja się lepiej czuję na ulicy. Poważnie, jestem bardziej przyzwyczajony na ulicy niż głoszenie w kościołach. Poważnie. Czuję się tam jak ryba, nie wiem. Może powołanie takie, nie? Huh! Zaraz zemdleję. Boże.
Jest super. Mów dalej. Mów dalej.
Jeszcze mam czas, tak? Amen. O czym ja mówiłem? O czym? O długu, tak. Już w tym momencie mieliśmy około 80 tysięcy już kar. Takie kary jak jakby karmienie bezdomnych. No tego typu rzeczy po prostu. Była pierwsza w nocy i byłem bez nadzieja. Czułem się samotny, odrzucony. Po prostu klapa, tak? Poza tym miałem myśli, że może coś naprawdę źle robimy. Że może nie idziemy tak, jak ty chcesz, żebyśmy szli. I ty nam pokazujesz przez te bóle, przez te cierpienia, przez to odrzucenie może, że coś jest nie tak. Miałem takie myśli. Siedziałem na kanapie, wstałem z tej kanapy, żeby pójść się spać. I w pewnym momencie z góry słyszę głos. I to już nie, że czułem. Słyszałem. Powiedział mi po angielsku. Nie wiem, dlaczego po angielsku. Powiedział mi, słuchaj. Ten głos, dzisiaj jak się modliliście, to był ten sam głos. To był jak woda. Kiedy wy wszyscy się tak modliliście, to jest ten sam głos, co Ezekiel słyszał. To był jak woda. To było jak, wyobraźcie sobie, tysiące ludzi, którzy podnoszą miecze i walczą między sobą. To jest taki głos. To jest głos wojny. To jest niesamowite. To był jak obusieczny miecz i mnie przeszył tak na pół. I mnie sparaliżował i ja padłem na ziemię, twarzą na ziemi. I mówię, Panie, słucham Cię. Ale wszystko, co chciałem zrobić, się schować gdzieś w ciemnej szafie. Ja nie mogłem tam być. Ja chciałem się schować, ja się czułem taki brudny. I widziałem światło. I za tym światłem stała postać i zaczęła się do mnie zbliżać. I to światło nie było tak, jak patrzysz na żarówkę, tylko to światło, one miało swój wybór. One tańczyło i one tak jakby go pieściło. Tańczyło i one po prostu miało wybór. One to nie robiło, bo o, ty masz to robić i koniec. One po prostu miały wybór to robić. I on szedł, się zbliżał i czułem, tak jakby coś było wylane na moją głowę. To było dziwne uczucie, bo ja leżałem, ale tak jakbym stał. Zostało to wylane. W momencie, kiedy to uderzyło mojej głowy, czułem elektryczność i to uczucie... Ja zrobiłem chyba wszystkie narkotyki świata. Spróbowałem naprawdę tych ziemskich dobroci. Nie czułem nigdy tego, co czułem wtedy. To było coś takiego intensywnego, że... Czym bliżej on był, ja czułem to i to było takie głębokie, takie... Nie mogę tego określić, nie ma słów do tego. To jest tak, jakbyś widział kolor, który nie istnieje i próbujesz to wytłumaczyć. Który jest tam gdzieś, to go widziałeś, no ale jak? Nie? I w pewnym momencie doszło do takiego momentu, że ja powiedziałem w myślach, Boże, to jest za dużo, nie chcę tego. To jest za dużo. W momencie, kiedy to pomyślałem, z tego światła, z tej postaci wyszła głowa dziecka. I ja patrzę na to dziecko, to nie było jakieś tam w duchu coś widziałem, ja to widziałem. I to dziecko się na mnie tak patrzyło i ja wtedy byłem taką gąbką. Zmieniłem się w gąbkę. Nie wiem, dlaczego Bóg tak robi. Po prostu zmieniłem się w gąbkę i ja zacząłem wtedy od tego dziecka czerpać takie nie dzieciństwo, ale taka niewinność zaczęła wpływać na mnie. Ja chciałem więcej i więcej. To dziecko znikło i później następne dziecko. Później widziałem dziecko, które miało 1,5 roczku, siedziało w takim pampersie i otwierało prezent. Ostatnie dziecko miało 5 lat, miało takie piękne oczy i się zaczęło patrzeć tak na mnie i mnie obserwować. Ja wtedy całym ciałem się skurczyłem. Po prostu moje ręce, moje nogi, wszystko się skurczyło. Ja leżałem, takie małe, 5-letnie dziecko i Bóg wtedy mi powiedział, że tak ciebie widzę. W moich oczach masz 5 lat. Halo, halo? I to dziecko znikło i z tego dziecka widziałem tęczę. I ta tęcza też miała wybór. Miała rozum. Mogła myśleć, mogła robić, co ona chce. I wtedy przyszło do mojego serca objawienie świętego Jana, że nad tronem pańskim jest tęcza chwały. Ja tą tęczę widziałem. Część. Może bym powiedział. I wtedy przed werset, że jeżeli nie staniesz się jak małe dziecko, nie wejdziesz do Królestwa Niebios. Leżałem tam mniej więcej 2 godziny. Chciałem więcej, ale on po prostu przeszedł, tak jak przeszedł z każdego miasta i to była taka moja szansa, żeby go złapać. Ja nie chciałem go puścić. Ale to był jak ten człowiek, który był zdemonizowany, który chciał iść, a Jezus mu powiedział nie. Idź do swojego miasta i powiedz, co ja dla ciebie zrobiłem. Wiecie co, 4 lata, gdybym mógł je określić, to jest tak, jakbym chodził po wodzie. Widziałem manifestację Boga nie gdzieś w Afryce, w dżungli gdzieś tam, w mieście. W dżungli, która jest zbudowana z cementu. W miejscach, gdzie policja nie chodzi bez zabezpieczenia. W miejscu, gdzie widziałem, gdzie na moich oczach zadźgano 2 ludzi za $60. W miejscu, gdzie ludzie robią straszne rzeczy, jest manifestacja Ducha Świętego taka, że mieliśmy takie znaki i cuda, że w tym miejscu, gdzie byliśmy, Artur mówi, patrz, byli ludzie, już się pomału tam zbierali, nie? Rozkładamy te głośniki, rozkładamy różne to jedzenie, to, tamto. I patrz, były 3 orły. Na takim parkiem chodziliśmy, się nazywa Triangle Park. I te 3 orły tak latały, nie? No to pierwsze co kamera. Bóg nam powiedział, rozkazał. Mamy nagrywać wszystko. Także wszystkie te rzeczy, o których wam mówię, mamy to nagrane. Nie biorę sobie tego pod czapki, o jak fajnie, tylko to jest. I mamy nagrane tych 3 orły i w pewnym momencie taka kobieta biegnie i mówi, ty zobacz, co to jest. Dotyka tej ziemi i mówi, to jest jakieś pole magnetyczne. To jest niesamowite. A my, co nie widzieliśmy, to jest tak jak w samochodzie patrzysz albo na szybę, albo za szybę. I my widzieliśmy tych 3 orłów na szybie, tak? Ale nasz wzrok później, bo ona nam pokazała, patrz wyżej, tam było z 50 orłów. To jest cud, bo orły tak nie fruwają. I Bóg przez, to było tak na początku 2 lata, robił takie naprawdę niesamowite rzeczy. Jedną historię mogę wam powiedzieć. Facet przyszedł, było minus 30, a my obiecaliśmy Bogu, że będziemy chrzcić nawet w minus 60. Kogo przyślesz, będziemy chrzcić w tej rzece. I było tak, że było minus 30 i każdy się patrzy na każdego, kto chce iść do środka, nie? To mój brat poszedł z takim pastorem z innego tam, innej kongregacji tam, tak? I facet taki, no, napalony, chce się ochrzcić. Miał gdzieś 60 lat, nie? Mówię, Boże, ratuj nas, nie? Żeby się nic nie stało, tak? Wchodzą do wody i oni mówią, ty, woda jest ciepła, nie? Minus 30, nie? Ja mówię, co? Ale Bóg nas ten, jakby to powiedzieć, jak słowo mi brakuje. No, tak jak dziecko nas. No, coś takiego, no. I ten... ochrzcili tego faceta. No dobra, jest brat, nie? Amen. Przychodzi za parę dni z płaczem i mówi, ja muszę wam się przyznać, dlaczego ja to zrobiłem. Mówi, ja chciałem popełnić samobójstwo, ale bałem się sam to zrobić. Ja chciałem po prostu w tym chrzcie, żebym po prostu umarł. Dlaczego? Dlatego, że miał tutaj maszynkę, to się nazywa po angielsku pacemaker, rozrusznik sercowy. Zmiana temperatury po prostu go wyłącza, facet by tak umarł. Bóg ocieplił wodę. I takie sytuacje po prostu, które ja czasami stałem, to była jak bomba atomowa. Osoba, która miała raka, nie ma raka. Osoba, która... Był facet, który idzie z taką laską i pił ten zmywacz do szyb. Nie? Taki Indianin. Ma na imię Elgin. Idzie i zaczyna coś tam przeklinać Boga i przeklinać nas, nie? Brat podchodzi do niego, wygania demona. W pewnym momencie Elgin płacze, chce Jezusa i w pewnym momencie coś się stało z jego nogą, bo już nie kuleje. Mówi, co ty zrobiłeś? A była taka żydowska muzyka, mieliśmy takie ten i leciała taka leciutko, nie? I mówi, co ty zrobiłeś? I on wziął tego, tą laskę i wyrzucił, nie? I on mówi, ochrzcicie mnie, nie? No to pod most. Pod tym mostem, tam gdzie palą te, my tam chrzcimy, nie? No to pod most go, nie? No i go chrzciliśmy. Parę dni mija, Elgin zanikł. Mówimy, kurczę, no pewnie wrócił, nie? Do tych tematów, nie? Przychodzi, ogolony, ładnie ubrany i mówi, patrz, ma papier. Miał białaczkę. Już nie ma białaczki. Nie? To jest mój Jezus, nie? I ja tak... Po prostu co chcę powiedzieć jest to, jeżeli Bóg może użyć takiego człowieka jak ja, taki nic, zero, bo ja naprawdę powinienem iść do piekła. Większość moich ludzi, chciałem powiedzieć, takie gangsterskie powiedzenie. Większość ludzi, których znałem, nie żyje. Mój najlepszy kolega został zrzucony z któregoś piętra. Widziałem ostatnio kumpla. Po raz pierwszy mi dał szprycę. Jarek, Polak. W Kanadzie mieszka. Bez zębów. 32 lata. Przystojny facet. Bez zębów. Zniszczony. Koleżanki mają AIDS. Czasami się pytam, Boże, dlaczego tak jest, że ja dalej żyję. Czasami mnie to tak łamie. 4 lata. Chciałem się was spytać, jaki to będzie ten dzień, w którym twój balon będzie przekuty? Nie? Bo żyjemy, śmiejemy się. Mówimy, zobacz, mam Królestwo Niebios w mojej ręce. Ja idę do nieba. Ale większość z nas chowa je do kieszeni. Jaki to będzie dzień, kiedy twój balon będzie przekuty i dwaj aniołowie przyjdą po ciebie, kiedy umrzesz i wezmą cię do tego pięknego miejsca. Wezmą cię do tego miejsca, gdzie będzie uczta baranka. potężne stoły, stoły, które się nie kończą. Będziecie widzieli rzeczy, które twoje oko nigdy nie widziało, ucho nie słyszało. Ci słudzy tam coś robią przy tym stole, wszyscy są tacy podekscytowani i siedzisz i mówi, i ci aniołowie mówią, to jest twoje miejsce, siadaj. Naprzeciwko ciebie będzie mała dziewczynka. Się będzie tak uśmiechać na ciebie. I ty wtedy się jej spytasz, gdzie mała dziewczynko, masz chwilę czasu. Powiedz mi, jak masz na imię, skąd jesteś? Jak się tutaj wzięłaś? On tak na ciebie spojrzy, powie, mam na imię Alicia. Jestem z Rzymu. I kiedy byłam malutką dziewczynką, żołnierze przyszli i wzięli mojego tatusia. I wzięli mnie też. Wzięli mojego tatusia do takiego miejsca, mówią na nie Koloseum. I ono było takie potężne. Ja nigdy w środku tam nie byłam wcześniej. I wzięli mojego tatusia do środka tego Koloseum. Było tysiące ludzi, którzy krzyczeli, którzy pili, którzy się śmiali. Ja wtedy z widowni widziałem, jak lwy rozszarpują mojego tatusia. Parę dni później przyszli po mnie i po mojego braciszka. I mi powiedzieli, że jeżeli się wyprę Jezusa, wtedy będę mogła żyć. Ona tak popatrzy na ciebie i powie, ja nie mogłam tego zrobić, bo On był wszystkim dla mnie. On był tym powodem, że żyję, że się śmieję, że oddycham. Nie mogłam tego zrobić. Wtedy mnie tam pozostawili. Ja się nigdy tak nie bałam. Jak w ten dzień. I otworzyły się takie potężne brama. I wyszły lwy. I mnie rozszarpały. I się znalazłam tutaj. I się tak popatrzy na was. I się spyta, a jaka jest twoja historia? Jaka jest twoja historia? Ja chcę mieć historię. Byłem mordercą. Byłem mordercą. Byłem gangsterem, byłem gangsterem. Robiłem straszne rzeczy, ale jest to omblane krwią baranka. Apostoł Paweł robił straszne rzeczy, był the most zealous, się mówi po angielsku. Był napaleńcem dla Boga. Więcej niż wszyscy ci apostołowie. Jezus powiedział, że komu jest dużo wybaczone, ten dużo kocha. Tak? Ja tutaj widzę armię i to miasto może być wasze, ale jeżeli wy nie wyjdziecie i go nie weźmiecie siłą, ja tutaj nie mówię o pistoletach i takich rzeczach, Słowem Bożym, nigdy nie będzie wasze, nigdy, jeżeli będziecie czekać na przebudzenie, one was ominie. Bo każda osoba przyszła do Jezusa. Każda osoba, która była chora, przyszła do Niego. Każda osoba musiała złapać się Jego szaty. Jezus przechodzi. To jest teraz taki czas, gdzie Jezus przechodzi z kongregacji do kongregacji i pomiędzy ludzi szuka, kto będzie moim leader. Kto będzie moim przywódcą. I większość ludzi mówi, no ale zobacz na mnie, ja jestem patetyczny, ja nie mogę być twoim przywódcą. Oczywiście, że jesteś patetyczny. Jeżeli chodzi o Boga, jesteśmy tacy. Ale jeżeli On podchodzi i my jesteśmy drzewami, tak? W Jego sadzie, jak król przychodzi do tego sadu i mówi, ja chcę jabłko, daj mu jabłko. Nie mamy prawa nie dać mu jabłka. Bo jeżeli nie będzie jabłka, będziemy ścięci. Tak mówi Słowo Boże, tak? Jesteście powołani, żeby wziąć to miasto. Nie jesteście tutaj jakiś przypadek. Nie ma przypadków. To nie jest buddyzm. Nie jest przypadek, że tutaj jesteście. Że brat jest pastorem. Jest waszym sługą. Ja czuję to od niego. Ma serce sługi. Słuchajcie, jesteście powołani, żebyście byli lwami. Lwy widzą antylopę i ją rozszarpują. My jako ministry w Kanadzie. Jesteśmy powołani, żeby być młotem. I Bóg wybrał nikogo, poważnie, żeby stanąć przed tym potężnym Goliatem i powiedzieć, ja tobie się nie ukłonię. Ja pierwszy ukłonię Bogu, a ty, umiejętnie ile kasy masz i pałacy, staniesz przed Bogiem. Nasze powołanie jest prorocze. I w tym momencie stoimy przed bramami miasta, dlatego że Bóg nam pokazał sąd. I my głosimy o tym. Nie jesteśmy lubiani. Zakaraja był zabity. Izaja mówią, że był przecięty na pół. Jezusa zabili, 11 apostołów zabili. Jeżeli samego Jezusa wyganiali z miejsca na miejsca, jak my sobie wyobrażamy życie, żeby być przyjmowani wszędzie? Co nie? Kiedy czytam księgę Dzieje Apostolskie, co było napisane? Napisane, że było prześladowanie straszne, ale i potężne znaki i cuda. Ja wam mówię, nie ma innej drogi. Musisz przejść przez ogień, bo ten ogień, co on powoduje, to jest święty ogień. On niszczy śmieć, a powoduje, że oczyszcza złoto. Wiecie, ja myślałem, że Bóg szuka obojętnie jakiego kamienia. To nie jest prawda. On jest dobrym biznesmenem. I on szuka złota. Ale to złoto, kiedy jest wydobywane, on jest brudem, tak? I on wtedy je oczyszcza. Ja się zadaję dużo z Indianami tam. Pracuję też na rezerwacie indiańskim od czasu do czasu. Powiem wam taki przykład, może bardziej taki z indiański. Indianin idzie do lasu i wybiera sobie takie krzaczki, zrywa te krzaczki, czy ucina toporkiem, bierze je z powrotem do domu i przy ognisku sobie je szlifuje nożem, bo będzie robił strzały. Tak? I on wtedy robi te strzały proste, tak? I je zaznacza, żeby wiedział, że to jest jego rodziny. Ale to nie koniec. Kiedy on skończy to wszystko robić, macza je w olejku. I kiedy przy tym ognisku wyciąga tą strzałę z tego olejku, on widzi refleksję. On widzi odbicie. Odbicie swoich oczu. Tak samo z Bogiem. Jesteście narzędźmi. Jak my chcemy zrozumieć Jezusa, jeżeli tylko będziemy prosić, żeby Go widzieć w Jego chwale? Nie zrozumiecie Go. Dlatego, że niewiele ludzi wejdzie do takiego pomieszczenia, które jest z drewna, które takie robi dziwne odgłosy, takie nawet bojaźliwe, takie, to chyba nie jest święte. Od razu osoba patrzy na to i ocenia. Niewiele wejdzie do środka i tam jest bardzo, bardzo mało światła. I widzi takie drewniane krzesło. Widać, że one jest ręcznie robione. Ręcznie robione krzesło i na tym krześle siedzi osoba. I strasznie płacze. Jest przykucnięta i płacze na tym krześle. Podchodzisz bliżej i widzisz, że to jest Jezus. Jezus, dlaczego ty płaczesz? Niewiele ludzi wejdzie do tego miejsca. Moja modlitwa jest nie tyle, żeby zobaczyć niebo, bo je zobaczę. Chcę zobaczyć piekło. Boże, pokaż mi piekło. Pokaż mi piekło. Ile ludzi się modli, żeby zobaczyć piekło? Bo naokoło was, w tym chrześcijańskim kraju, jak idę ulicą, widzę krew. Krew, krew, krew. Wy jesteście powołani, żeby wyjść. Ja wiem, że od tego momentu, bo nie ma przypadków, ja tutaj nie miałem być. Plany były inne. One się zmieniły od mniej więcej od telefonu brata. Ale ja wiem, że coś tutaj dzisiaj zaszło. I pójdziecie albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Nie będziecie mieli już wyboru. Ja wam ten wybór zabieram. Moja modlitwa była, że którykolwiek z was nie chce tych darów, które Bóg chce wam dać i które dzisiaj zsyłał tą modlitwą, się modliliście, powiedziałem, Boże, skreuj, wzbudź w nich serce, żeby chcieli te dary. Ale powiedziałem, jeżeli ich dalej nie chcą, daj mi je. Ja je wezmę. Ja je wezmę. Amen. Amen. I o to się modlę. O to się modlę. O to się modlę. Wiecie co, mógłbym wam powiedzieć takie historie naprawdę o wyganianiu demonów, o manifestacji takiej Ducha Świętego, gdzie były momenty, gdzie gang przychodził, 14 osób z nożami. W pewnym momencie przyszli blisko, nie wiem, czy coś widzieli, czy coś Bóg zrobił, odwrócili się, poszli, nigdy już ich więcej nie widzieliśmy. I takie manifestacje. Wyganianie demonów do takiego momentu, że mam takiego Bogdan. Jest jeden z takich braci, na których po prostu go obserwuję, się uczę. I to jest facet, który słowem po prostu ma namaszczenie. Facet stoi w imieniu Jezusa Chrystusa, facet pada. Zdemonizowany. Takie uzdrowienia. Facet przychodzi, taki jeden facet, był żołnierzem, przychodzi i jego świadectwo jest takie, że kiedy był tym żołnierzem, wziął sobie prostytutkę, przespał się z nią, dostał AIDS. Ludzie się za niego zaczęli modlić, Bóg go wyleczył. To jest coś pięknego, nie? Jeżeli to się może dziać w minus 60 czasami, u nas jest czasami minus 60 z wiatrem, plus 30 w lato, dzięki Bogu, ale do minus 60 dochodzi w zimę. Jeżeli to się może dziać w tych miejscach, może się dziać w Warszawie. Żeby doszło do takiego momentu, żeby ktoś poszedł i tą syrenę przykrył jakimś kocem. Halleluja. Wiecie, o czym mówię? O pomniku. Dobra, ja was błogosławię.
Ja wierzę, że to jest coś naprawdę bardzo, bardzo znamiennego, to co dzisiaj brat mówił. My już dzisiaj...